uśmiechem na twarzy.
Dzieci usłyszą najpierw jedno z opowiadań dla przedszkolaków Renaty Piątkowskiej o myszce Balbinie, które przeczyta Artur Barciś. Potem będzie jeszcze piosenka, również o myszce, ale już całkiem innej.
Balbina. Jak ja lubię myszy! A najbardziej szare, malutkie, z czarnym noskiem i długim ogonem. A najpiękniejszą myszą na świecie jest Balbina. Ona należy do Filipa, naszego kolegi z przedszkola. Nie wiedzieliśmy, że Filip ma mysz, aż do chwili, gdy nasza pani poprosiła: dzieci, przynieście jutro do przedszkola wasze ulubione zabawki. Niech każde dziecko przyniesie jedną, tę najukochańszą. Ja zabrałem koparkę. Inni chłopcy przynosili fajne auta, samoloty i roboty, ale najbardziej zadziwił wszystkich Filip, który przyniósł szarą myszkę. Powiedział nam na wstępie: ona nazywa się Balbina. Możecie ją pogłaskać, tylko bardzo delikatnie, najlepiej palcem wskazującym. Oczywiście wszyscy chcieli pogłaskać Balbinę. Nasza pani nie była jednak zachwycona. Prosiłam, Filipku, żebyście przynieśli ulubione zabawki, a nie zwierzątka, powiedziała. Ale Balbina jest moim ulubionym zwierzątkiem, lepszym od wszystkich zabawek, wyjaśnił Filip. No już dobrze. A teraz umyjcie rączki i siadajcie do śniadania, poprosiła pani. W czasie, gdy my jedliśmy, Balbina siedziała w swoim domku, czyli małej klatce. Miała tam dwie miseczki, jedną na wodę, a drugą na jedzenie. Po śniadaniu, na które była bułka z żółtym serem i kakao, ta miseczka na jedzenie była pełna sera. Każdy z nas chciał dać Balbinie od siebie choć kawałeczek. Najedzona Balbina leżała w klatce i wszyscy czekali, aż zaśnie, żeby się przekonać, czy będzie spała na boku, czy na plecach. Chyba wszyscy myśleli o jednym, że byłoby super mieć taką mysz. Chciałbym mieć taką, ale taką samą jak Balbina, powiedział Jaś. Ja też, powiedziała Basia. I ja, rozległy się głosy. Najlepiej by było, gdyby Balbina urodziła dużo małych myszek, każdemu po jednej, czyli 20, bo tyle jest dzieci w naszej grupie. I wtedy wszystkie myszki byłyby podobne do Balbiny, bo byłyby jej dziećmi, wymyśliła Marta. I każdy mógłby mieć swoją Balbinkę, zachwyciła się Ula. Ale Balbina musiałaby mieć męża. Zawsze najpierw są rodzice, a potem dzieci, wtrącił Witek. Ładnie by pasowało, gdyby jej mąż miał na imię Balbin, powiedział Jurek. Proszę pani, czy mąż Balbiny może mieć na imię Balbin? Spytała Ula. Nie, ponieważ nie ma takiego imienia, wyjaśniła pani. No to może być Albin, zaproponował Paweł. Takie imię na pewno istnieje, bo tak nazywa się mój dziadek. Tak, takie imię istnieje, zgodziła się pani. Ale o czym wy w ogóle mówicie? Zaniepokoiła się. Jaki mąż dla Balbiny? Ja nie mogę się zgodzić na następną mysz. Przedszkole to nie zoo. Poobserwujcie sobie tę myszkę, jeśli tak bardzo chcecie, ale o Albinie nie może być mowy, stwierdziła stanowczo pani. No to skoro ona nie może mieć Albina za męża, to ostatecznie ja się mogę z nią ożenić, powiedział Przemek. To jest super pomysł, że też ja pierwszy na to nie wpadłem, pomyślałem ze złością. Dzieci, posłuchajcie, poprosiła pani. Człowiek nie może się ożenić z myszką, kotkiem czy pieskiem. Zwierzęta łączą się z sobą w pary, to znaczy kot z kotką, mysz z myszką, pies z suczką, a ludzie ze sobą, to znaczy kobieta z mężczyzną. Inaczej być nie może. A poza tym żenią się ludzie dorośli, więc ty, Przemku, masz jeszcze czas na szukanie żony. I bardziej pasowałaby do ciebie żona bez ogona, dodała pani ze śmiechem. No i z czego nasza pani się śmiała? Przecież my dalej nie wiemy, skąd wziąć 20 małych myszek dla każdego po jednej.
Raz napisałam na dyktandzie, Myślałam o nim, dusza bratnia. Były tam słowa sercu bliskie. Myszka widziała ostatnia, gdy u sąsiada słyszę sto lat.
Sto lat!
Śpiewane głosem bazyliszka. To czemu potem on cię skarży, że spać mu nie dała myszka. Myszka, myszka w kieszeni zawsze ją noszę. Myszka, myszka.
Myszka!
Myszka! Myszka!
Myszka! Myszka! W kieszeni zawsze ją noszę. Myszka! Myszka!
Myszka!
Jako przejście do Adama Mickiewicza proponuję jeden z jego wierszy śpiewany przez Helenę Janik z London. W ramach uzupełnienia dodam, że muzykę do wiersza Mickiewicza skomponował Fryderyk Chopin. Nagranie pochodzi z roku 2010, a Helenie Janik akompaniowała Alicja Traczuk. Adam Mickiewicz zmarł 26 listopada 1855 roku. Przez długie lata trwały spory o to, co stanowiło przyczynę śmierci. Cholera czy otrucie? Nie będziemy tego w radiu rozstrzygać. Przytoczę Państwu notkę zamieszczoną w portalu Muzeum Historii Polski w publikowanym tam kalendarium historycznym. W 1855 roku już od 3 lat trwał wielki konflikt rosyjsko-turecki zwany Wojną Krymską. Po stronie Imperium Osmańskiego stanęły Anglia i Francja, a szerokie rzesze Polaków wiązały z tym nadzieję na odzyskanie niepodległości. Również Adam Jerzy Książę Czartoryski, przywódca hotelu Lambert, myślał o wykorzystaniu tej okazji dla nadania sprawie polskiej międzynarodowego rozgłosu. W tym celu siostrzeniec księcia Władysław hrabia Zamojski podjął się zorganizowania Legionu Polskiego w Turcji. Pomysł ten spodobał się także Adamowi Mickiewiczowi, który od kilku lat pozostawał w bliskim kontakcie z obozem Czartoryskich. Poeta chciał osobiście wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Jego wyjazd spodobał się księciu, który miał nadzieję na to, że autorytet Mickiewicza pozwoli załagodzić spory między polskimi działaczami narodowymi w Turcji. Mickiewicz przypłynął z Marsylii do Stambułu po 8 dniach rejsu. Na miejscu spotkał się z wrogością ze strony hrabiego Zamojskiego na tle ambicjonalnym. Poeta zarzucał Zamojskiemu brak umiejętności, a Zamojski nie chciał przyjmować do wiadomości uwag Mickiewicza. W tym samym czasie romantyka dopadły poważne dolegliwości żołądkowe. Jego stan pogarszała turecka kuchnia. Nagle wieczorem 25 listopada poczuł się gorzej po spożyciu obiadu. Następnego dnia przeszedł ostry atak. Lekarze uznali, że to cholera. Mickiewicz odmówił przyjęcia lekarstw. Przyszedł do niego ksiądz Michał Ławrynowicz z ostatnim namaszczeniem. Niedługo później, o godzinie 21, poeta zmarł. Mimo że śmierć jego powszechnie przypisywano cholerze, niektórzy dopuszczali myśl o otruciu. Po długich targach w sprawie przewiezienia zwłok na statku do Francji, długich targach, ponieważ załoga obawiała się choroby, dotarły one do Paryża, gdzie pochowano je na polskim cmentarzu w Montmorency. Spoczywały tam do roku 1890, kiedy zostały przeniesione na Wawel. A skoro jesteśmy przy ważnych datach związanych z wieszczem i listopadem, mam jeszcze dla Państwa Redutę Ordona. Wiersz Mickiewicza związany z powstaniem listopadowym.
Adam Mickiewicz. Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta. Nam strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 harmat grzmiało. Artylerii ruskiej ciągnął się szeregi prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. I widziałem ich wodza. Przybiegł, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął. Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota długą, czarną kolumną, jako lawa błota nasypana iskrami bagnetów, jak sępy. Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, jak głaz bodzący morze, reduta Ordona. 6 tylko miała harmat. Wciąż dymią i świecą. I nie tyle prędkich słów gniewne usta miecą, nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało bomb, kul i kartaczy. Patrz, tam granat w sam środek kolumny się nurza, jak w fale bryła lawy pług dymem zachmurza. Pęka śród dymu granat, szyk pod niebo leci i ogromna łysina wśród kolumny świeci. Tam kula, lecąc z dala, grozi, szumi, wyje, ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje, już dopadła jak boa, śród kolumn się zwija, pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. Najstraszniejszej nie widać, lecz słychać po dźwięku, po waleniu się trupów, poranionych jęku. Gdy kolumnę od końca do końca przewierci, jak gdyby środkiem wojska przeszedł anioł śmierci. Gdzież jest król, co na rzezie tu tłumy te wyprawia? Czy dzieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie, on siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Zmarszczył brwi i 1000 kibitek wnet leci. Podpisał 1000 matek, opłakuje dzieci. Skinął, padają knuty od Niemna do Chiwy. Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan złośliwy. Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże, gdy poselstwo paryskie twoje stopy liże, Warszawa jedna twojej mocy się urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Koronę Kazimierzów, chrobrych z twojej głowy, boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasylowy. Car dziwi się, ze strachu drżą petersburczany. Car gniewa się, ze strachu mrą jego dworzany. Ale sypią się wojska, których Bóg i wiara jest car. Car gniewny, umrzem, rozweselim cara. Posłany wódz kaukaski z siłami półświata, wierny, czynny i sprawny, jak knut w ręku kata. Ura, ura, patrz, blisko reduty już wrowy walą się, na faszynę kładąc swe tułowy. Już czernią się na białych palisadach wałów. Jeszcze reduta w środku jasna od wystrzałów, czerwieni się nad czernią, jak w środek mrowiska wrzucony motyl błyska, mrowie go naciska, zgasł. Tak zgasła reduta. Czyż ostatnie działo, strącone złoża w piasku, paszczę zagrzebało? Czy zapał krwią ostatni bombardyjer zalał? Zgasnął ogień. Już Moskal rogatki wywalał. Gdzież ręczna broń? Ach, dzisiaj pracowała więcej niż na wszystkich przeglądach za władzy książęcej. Zgadłem, dlaczego milczy. Bo nieraz widziałem garstkę naszych walczącą z Moskali nawałem. Gdy godzinę wołano dwa słowa, pal, nabij. Gdy oddechy dym tłumi, trud ramiona słabi. A wciąż grzmi rozkaz wodzów, wre żołnierza czynność. Na koniec bez rozkazu pełnią swą powinność. Na koniec bez rozwagi, bez czucia, pamięci. Żołnierz jako młyn palny nabija, grzmi, kręci broń od oka do nogi, od nogi na oko. Aż ręka w ładownicy długo i głęboko szukała, nie znalazła. I żołnierz pobladnął, nie znalazłszy ładunku. Już bronią niewładną i uczuł, że go pali strzelba rozogniona. Upuścił ją i upadł. Nim dobiją, skona. Takem myślił. A wszaniec nieprzyjaciół kupa już lazła jak robactwo na świeżego trupa. Pociemniało mi w oczach, a gdy mu łzy ocierał, słyszałem, że coś do mnie mówi mój jenerał. On przez lunetę wspartą na moim ramieniu długo na szturm i szaniec poglądał w milczeniu. Na koniec rzekł: stracona. Spod lunety jego wymknęło się łez kilka. Rzekł do mnie: kolego, wzrok młody od szkieł lepszy. Patrzej, tam na wale. Znasz Ordona? Czy widzisz, gdzie jest? Jenerale, czy go znam? Tam stał zawsze, to działo kierował. Nie widzę, znajdę, dojrzę. Wśród dymu się schował. Lecz wśród najgęstszych kłębów dymu ileż razy widziałem rękę jego dającą rozkazy. Widzę go znowu, widzę. Rękę błyskawicę. Wywija, grozi wrogom, trzyma palną świcę. Biorą go, zginął. O nie, skoczył w dół, do lochów. Dobrze, rzecze jenerał. Nie odda im prochów. Tu blask, dym Chwila cicho i huk jak stu gromów. Zaćmiło się powietrze od ziemi wyłomów. Armaty podskoczyły i jak wystrzelone toczyły się na kołach. Ląty zapalone nie trafiły do swoich panew i dym wionął prosto ku nam i w gęstej chmurze nas ochłonął. I nie było nic widać prócz granatów blasku. I powoli dym rzedniał, opadał deszcz piasku. Spojrzałem na redutę. Wały, palisady, działa i naszych garstka i wrogów gromady, wszystko jako sen znikło. Tylko czarna bryła ziemi niekształtnej leży, rozjemcza mogiła. Tam i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, już dusza moskiewska tam raz pierwszy cesarza nie słusza. Tam zagrzebane tylu set ciała, imiona. Dusze gdzie? Nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza Ordona. On będzie patron szańców, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale redutę Ordona, każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.
Nagranie Reduty Ordona dostałam lata temu od anonimowego słuchacza, bez informacji, kto wiersz recytuje. Za to nie mam wątpliwości, że balladę Adama Mickiewicza zatytułowaną Czaty śpiewa Maciej Witkiewicz.
Z ogrodowej altany wojewoda zdyszany bierze w zamek z ciepłością i trwogą. Odchyliwszy zasłony spojrzał w łoże swej żony, spojrzał, zadrżał. Nie znalazł nikogo. Wzrok opuścił ku ziemi i rękami drżącymi siwe wąsy pokręca i duma. Wzrok od łoża odwrócił, w tył wyloty zarzucił i zawołał kozaka na uma. Hej, kozacze, ty chamie, czemu w sadzie przy bramie nie ma nocą ni psa, ni pachołka? Weź mą torbę borsuczą i anczarkę hajduczą i mą strzelbek, windówkę z tym skołka. Wzięli bronie, wypadli, do grodu się wkradli, kędy szpaler altanem porasta. Na darniowym siedzeniu coś bieleje się w cieniu, to siedziała w bieliźnie niewiasta. Jedną ręką swe oczy kryła w puklach warkoczy i pierś kryła pod rąbek bielizny. Drugą ręką od wora odpychała ramiona klęczącego u kolan mężczyzny. Ściskając kolana mówi do niej: kochana, więc już wszystko, jam wszystko utracił.
Nawet twoje spojrzenie, nawet ręki ściśnienie, wojewoda już skóry zapłacił. Ja choć z takim zapałem tyle lat cię kochałem, będę kochał i jęczał daleki. On nie kochał, nie jęczał, tylko trzosem zabrzęczał. Tyś mu wszystko oddała na wieki. Co wieczoraż on będzie, tonąc pochyła będzie stary łeb na twym łonie kołysał. I z twych ustek różanych mnie wzbronione rozkosze wysysał. Ja na wiernym koniku przy księżyca promyku biegnę do ciebie przez deszcze i słoty, by cię witać spojrzeniem, by pożegnać życzeniem dobrej nocy i długiej pieszczoty. Dobrej nocy i długiej pieszczoty. Ona niby nie słucha, on jej szepce do ucha nowe skargi czy nowe zaklęcia, aż wzruszona, zemdlona opuściła ramiona i schyliła.
Zapraszamy do reklamy.